problem z głowy.
Przedświątecznie wita Wanda Wasilewska. Dziś w audycji rozmowa z Iwoną Labus-Wasilewską, szefową przychodni terapii uzależnień i współuzależnień przy ulicy Małeckiego 11 w Poznaniu, a na koniec życzenia od Andrzeja, niepijącego alkoholika, który utrzymuje trzeźwość od 20 lat. Ale na początek w Wielkim Mieście w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy.
W Wielkim Mieście niebo jasne i wiadomo, żyć niełatwo. W Wielkim Mieście oto widać idą ludzie przy wystawach i o cudzie myślą i nareszcie nad głowami anioł leci. Od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia, by osłodzić sobie życie. Mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać, jego i przestanie płakać, bo już za plecami to policjant jak sam anioł w samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim. Przebaczy to, co może i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. W Wielkim Mieście rośnie balon wielki marzeń, które prace znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają. I tramwajem jadą w święta aż do nieba, tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. We'll be right back.
W Wielkim Mieście zespół Raz, Dwa, Trzy, Problem z Głowy, Wanda Wasilewska i rozmowa z Iwoną Labus-Wasilewską, szefową przychodni leczenia uzależnień i współuzależnień przy ulicy Małeckiego 11 w Poznaniu.
Spotykamy się przy okazji przedświątecznych porządków nie tylko w naszych domach, ale myślę, że jeżeli przyjąć, że każda osoba jest domem dla siebie. I czasami też wypada się przyjrzeć, czy tam gdzieś jest kurz, czy mniejszy, większy, czy coś trzeba posprzątać. To dobry czas na porządki, czy deklaracje, że będą te porządki?
Ja myślę, że deklaracji jest zwykle sporo. I czasami jest tak, że ktoś deklaruje, zobowiązuje się, no i często tego nie realizuje. Jest tak, że mamy rzeczywiście na początku roku zwykle więcej pacjentów, no z powodu tych noworocznych postanowień. Ważne, żeby pacjent trafił, bo ta motywacja też jest bardzo ważna, bardzo jest dynamiczna, jeśli chodzi o pacjentów uzależnionych. I to jest tak, że my musimy być jako przychodnia gotowi do tego, żeby jeśli pacjent deklaruje, zgłosze się, to żeby możliwie jak najszybciej tego pacjenta przyjąć. I tak się staramy. Nie potrzeba do nas skierowania, wystarczy przyjść i umówić się na termin i wizytę do lekarza psychiatry, a potem do specjalisty psychoterapii uzależnień i rozpocznie pacjent proces leczenia.
Przewrotnie zapytam o wyższość świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Czy leczenie dochodzące, czy stacjonarne?
To zależy od stanu pacjenta i od jego sytuacji, w jakiej się znajduje. Jeśli jego stan jest taki, że ma trudność w przerwaniu ciągu picia, no to wtedy proponujemy pojechanie na detoksykację. To trwa zwykle do 10 dni. Pacjent tam jest poddawany zabiegom farmakologicznym związanym z przerwaniem picia. Jest to różne, zależy od stanu pacjenta. I też jest wstępnie poddawany niezbyt intensywnej edukacji w zasadzie i oddziaływaniom służącym zwiększeniu motywacji do leczenia i do kontynuowania terapii. Ale czasami jest tak, że pacjent ma tą trudność w utrzymaniu po detoksykacji, no dalej ma trudność w utrzymaniu abstynencji, wtedy możemy mu zaproponować leczenie w ośrodku stacjonarnym. I to leczenie w ośrodku stacjonarnym trwa zwykle od 6, 8 do 10 tygodni. Jest w różnych miejscach, poza Poznaniem, dwa ośrodki stacjonarne mamy w samym Poznaniu. Pacjent musi mieć wtedy skierowanie i z tym skierowaniem ustalić miejsce przyjęcia i wtedy jest kierowany do właściwego ośrodka, który sobie wybierze. Czasami jest tak, że pacjent nie chce się leczyć tutaj w Wielkopolsce, mając wyobrażenie, że ktoś ze znajomych się dowie i co to wtedy będzie, bo zwykle ten problem na początku ukrywa, no to wtedy ma prawo pojechać do każdego miejsca w Polsce. Do ośrodka zachęcam, żeby to był ośrodek, który ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ fundusz ma możliwość nadzorowania placówek, ma określone wymagania co do kompetencji personelu, co do warunków, w jakich jest terapia prowadzona. No i ten nadzór powoduje, że tam są realizowana jest rzeczywiście skuteczna terapia. Natomiast ośrodki prywatne tego nadzoru nie mają. No i w związku z tym nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje. Może być tak, że ośrodek prywatny rzeczywiście ma pracowników o wysokich kompetencjach i realizuje dobry program, ale może być tak, że niekoniecznie. A poza tym po co płacić spore pieniądze za terapię, jak można to odbyć, kiedy tym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Też chciałabym podkreślić, że pacjenci nasi odwykowi, nawet jeśli nie są ubezpieczeni, mogą korzystać bezpłatnie z pomocy.
Co jest światową rzadkością.
Tak jest. To jest ewenement naprawdę. Nie wszyscy o tym wiedzą. Czasami pacjent się obawia, mówi, a ja nie jestem ubezpieczony. Ale to nic nie szkodzi. Załatwiamy leczenie i tyle. Też jest taka forma leczenia jak oddział dzienny. Ten oddział dzienny to oznacza, że pacjent nie jest wyrwany ze swojego środowiska rodzinnego. Na terapię przychodzi przed południem w określonych godzinach i wraca do domu. I też na czas leczenia dostaje zwolnienie lekarskie. I to jest taka forma, można powiedzieć, między leczeniem ambulatoryjnym a leczeniem stacjonarnym. Wszystko zależy od stanu, w jakim pacjent jest i na ile jest zmotywowany do leczenia. Czasami jest tak, że ktoś przychodzi podjąć leczenie w oddziale dziennym i ma trudność, mimo tego, że zajęcia się odbywają codziennie od poniedziałku do piątku przez 8 tygodni, ma trudność w utrzymaniu abstynencji. No wtedy proponujemy zmianę formy leczenia, no i ustalamy termin przyjęcia do ośrodka stacjonarnego.
Jeżeli decyduje się albo pierwszy raz na leczenie, albo już któryś raz, czy wiara jest ważna? Myślę, wiara w to, że mogę przestać. Co zrobić, żeby, to jest oczywiście indywidualne, ale żeby dać sobie szansę.
No to jest tak, że w tej chorobie, w uzależnieniu działają psychologiczne mechanizmy i one powodują takie mechanizmy obronne, które działają poza świadomością osoby chorej. I one powodują, że ona inaczej spostrzega tą swoją rzeczywistość niż wszyscy wkoło. Wszyscy wkoło, na przykład rodzina już widzi, że pije za dużo, że mówi ogranicz picie, zaprzestań, podejmij leczenie, a sam chory mówi sobie poradzę, nie jest ze mną tak źle, czyli jakby nie widzi tego, nie jest w pełni świadomy tego, co się z nim dzieje. I na przykład u nas w przychodni ten pierwszy etap terapii to jest właśnie dla tych pacjentów takich, którzy są, określa się to w etapach zmiany, w takim etapie przedświadomym i początkowo świadomym, kontemplacji i prekontemplacji, gdzie terapia jest nastawiona na zwiększenie świadomości tych negatywnych konsekwencji picia, bo pacjent ich często na samym początku nie widzi. I te zajęcia są skoncentrowane na też zwiększeniu motywacji do leczenia, bo ta motywacja to jest najważniejsza. Dlatego mówię, i też dynamiczna u pacjentów uzależnionych. Więc jak pacjent chce, to trzeba zrobić wszystko, żeby możliwie szybko mógł podjąć to leczenie.
Ewa Wojdyło, znakomita psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka leczenia uzależnień, powiedziała, że ona jest zwolenniczką swojej teorii, że czekanie do momentu, jak się mówi, niech upadnie, niech dotknie dna, wtedy się odbije. Ewa Wojdyło twierdzi, że czasami może być za późno,
tak
że już nie będzie co zbierać.
Tak. Ważne są oddziaływania najszybciej, jak można, skierowane do pacjenta. Jakiś czas temu wprowadzaliśmy dla pacjentów uzależnionych taką pracę nad programem ograniczania picia. Wiadomo, że osoba, która jest uzależniona, nie ma powrotu do kontrolowanego picia, ale tu bardziej chodziło o to, nie do wszystkich pacjentów, ale skierowanych do pacjentów przede wszystkim młodych i takich, którzy mają wsparcie, żeby podjęli to leczenie, będąc uzależnionym nad ograniczeniem picia, żeby zobaczyli, bo tam w tych oddziaływaniach zmierzających do zmiany modelu picia, też pacjent przygląda się, jakie ilości alkoholu wypija i sobie to notuje i wtedy ma okazję zobaczyć, że przekracza te dawki, które sobie sam wyznaczał. I może być tak, że rozpoczyna to swoje leczenie i celem tego leczenia jest ograniczenie picia, w jakimś momencie poprzez oddziaływania terapeutyczne uświadamia sobie, że nie kontroluje picia i sam podejmuje decyzję, że jednak będę pracował nad abstynencją. I to bardziej właśnie w ten sposób powinno przebiegać i temu służyć. Żeby sam pacjent podjął decyzję, bo jeśli sam podejmuje decyzję, no to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że będzie ją realizował. Czyli na początku ograniczenie picia, jak uświadomi sobie i zobaczy, że jednak nie przynosi to efektu, bo nie daje rady, żeby wtedy podjął decyzję o abstynencji, ale żeby zrobił to sam. Nie, że mu narzuca terapeuta, placówka lecząca, żona. Że tutaj żona, tak, tylko nie pij. Nie?
Ale świadomość, że już nigdy czegoś nie będę robiła, jest trudna do zniesienia. jest program 24 godziny. Na czym on polega?
Tak jest. Ten program 24 godziny to tak naprawdę jest świetny program, który można odnieść do życia w każdym momencie i przez każdą osobę. Niekoniecznie trzeba być uzależnionym, ale tutaj w leczeniu osób uzależnionych ten program 24 godziny to jest taki program, właśnie nie żyj to do końca życia, bo tak naprawdę to nikt z nas nie wie, co nas spotka jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok, za 10 lat. To jest taki program, który mówi o tym, że dzisiaj jestem trzeźwy. Czasami to dzisiaj, to się wydaje te 24 godziny długo i nie dam rady. To można to podzielić. Nie wiem, godzinę wytrzymam. Nie? I się udaje. I za godzinę znów podejmę decyzję, a może 3 godziny. No i tak mija czas.
Rok, dwa.
Tak, i się okazuje, tak jest, i do końca życia. Miałam kiedyś takiego pacjenta bezdomnego, był w ośrodku dla bezdomnych i podjął leczenie u nas. I tak rozmawialiśmy, przyglądaliśmy się tej jego motywacji i on mówi, wie pani co, chciałbym umrzeć trzeźwy, nie gdzieś pod krzakiem. Nie? To było to jego motywacją. Ta motywacja to jest tak naprawdę najważniejsza. Badamy też w tym pierwszym etapie terapii, badamy gotowość pacjenta do podjęcia zmiany i co trzeba by zrobić, żeby ta gotowość się zwiększyła. Też badamy ważność zmiany, na ile ta zmiana w danym momencie życia jest dla pacjenta ważna i też na ile on sam jest ufny w tym, że poradzi sobie. Bo czasami jest tak, że pacjent mówi, bardzo chciałbym i bardzo ważna jest ta zmiana, ale ja nie wiem, czy sobie poradzę, bo tak trudno mi tej abstynencji utrzymać.
Jeżeli ktoś mówi tak, nie mam dachu nad głową, kogoś, kto by mnie kochał, kogoś, komu by na mnie zależało, no to jaką ja mam mieć motywację? Jak przekonać, że jego życie, jego dobrostan powinien być sam w sobie motywacją? To trudne, prawda?
Bardzo trudne i rzadko się zdarza, że nasi pacjenci, którzy tutaj trafiają, są zmotywowani. Oni zwykle są przygnani konsekwencjami picia. Komuś zagrozi żona rozwodem, pracodawca powie, a już jak nie podejmie pan leczenia, to zwalniam pana z pracy, to czasami zdrowie jest takie, że lekarz mówi, no tu już trzeba, stan wątroby jest taki, że powinno się podjąć leczenie. Rzadko jest, że pacjent przychodzi i rzeczywiście jest wysoce zmotywowany. To jest praca, to jest ciągła praca. I powiem, że praca i na początku, i potem w dalszych etapach terapii również, bo ta motywacja jest ciągle zmienna.
Myślę o niepijących osobach, które z powodzeniem utrzymują trzeźwość.
To większość pracowników lecznictwa odwykowego. Powiem szczerze, ja również nie wiadomo, czy wynika to pewnie ze znajomości problemów z używaniem alkoholu i ich konsekwencji, ale tak jest, że rzeczywiście nie piję, nie pijemy jako środowisko w większości.
Zalety niespożywania środków psychoaktywnych.
No, to pacjenci też mają w tym pierwszym etapie terapii, przyglądają się i dokonują taki bilans decyzyjny. Właśnie przyglądają się konsekwencjom zaprzestania picia pozytywnym, przyglądają się konsekwencjom negatywnym picia, przyglądają się negatywnym konsekwencjom zaprzestania picia i pozytywnym konsekwencjom zaprzestania picia, bo to zaprzestanie picia nie zawsze wiąże się też z pozytywnymi konsekwencjami. Bo na przykład jeśli ktoś ze stresem radził sobie przy pomocy alkoholu, teraz tego alkoholu nie pije, no to musi znaleźć sposób na to, jak radzić sobie z tym stresem. Jak ktoś miał na przykład kolegów od serca najbliższych na ławeczce, gdzie tam zwykle pił, no i nagle zaleceniem jest, żeby zerwał z tym środowiskiem, no to wtedy też, a z rodziną jest skłócony, bo to tak zwykle bywa, no to wtedy jest samotny. I dla niego to też jest taka negatywna konsekwencja zaprzestania picia, no bo nie ma ludzi tych, którzy go wspierali zawsze, mimo że to negatywne było, bo i picie temu towarzyszyło, ale dla niego to jest taka negatywna strata. Ale tych pozytywnych konsekwencji to jest ho, 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 jeszcze trochę. Pierwsze, co mówi zawsze pacjent, to mówi, a wie pani, nie mam kaca. I to jest jedna z bardzo ważnych konsekwencji. poprawiają się relacje z rodziną. Ktoś jest bardziej efektywny w pracy, nie wiem, studia, rozpoczyna nowy etap w życiu. Dzisiaj była pacjentka, która nie pije ponad 2 lata i właśnie przyszła w zasadzie się pożegnać, bo zmienia pracę, przeprowadza się, podjęła świadomie decyzję przeprowadzki do innego miasta, bo stwierdziła, że tam w zasadzie ma bliżej do swojej rodziny. Dostała satysfakcjonujące stanowisko pracy. Także to nie byłoby możliwe, gdyby nie zaprzestała picia. Jeszcze tam, nie wiem, z rok, 2 temu. Nie?
Ja mam takie poczucie też, że doświadczanie świata na trzeźwo jest czymś zupełnie fenomenalnym.
A też taki pacjent mi się przypomniał, który obawiał się, bo zwykle seks uprawiał, będąc nietrzeźwym. I się strasznie bał, jak to będzie na trzeźwo. I kiedyś przyszedł i mówi, to jest super, to jest w ogóle nie do określenia, jak dobrze, że nie pije.
Wszystkiego zdrowego na święta. Ja myślę, że zawsze jest nadzieja.
Tak, zawsze, naprawdę. Ja zawsze daję mojemu koleżeństwu, które czasami ma wątpliwości, a z tego pacjenta to już tam niewiele będzie. Ja mam takiego pacjenta, którego zwykle wpychała do gabinetu żona. I w zasadzie bez tej żony to on by chyba nie przyszedł. Siadał na skraju fotela i patrzył w podłogę i czekał, żeby stąd jak najszybciej wyjść. I tak było przez jakiś okres czasu. I potem zniknął. I przyszedł, puka do gabinetu. Już jak wszedł, to zupełnie inaczej wyglądał. Dobrze odżywiony, śmiały, nie patrzący ciągle w podłogę. I tak zapytałam go, zwykle przychodził z żoną. Jest żona? On mówi nie. Byłem na AA, od pół roku nie piję i przysłali mnie tu do pani. I rozpoczął u nas terapię, leczenie i wszystko przebiegło. Pewnie do tej pory jest trzeźwy. Wydawałoby się, że tu już nic nie zadziała, a jednak. Nie? Nigdy nie wiadomo. Motywacja jest najistotniejsza.
Przychodnia terapii uzależnień i współuzależnień mieści się przy ulicy Małeckiego 11 w Poznaniu. Zanim się z Państwem pożegnam i posłuchamy życzeń Andrzeja, niepijącego alkoholika, który żyje w trzeźwości od 20 lat, niech w te życzenia wprowadzi nas utwór zespołu Raz, Dwa, Trzy Pod niebem pełnym cudów.
Godnie ją przeżyję. nieba, co w marzeniach spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać do bram jego ciężkich puchar. Ten błękit snów i pragnień jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią, zwykliśmy je zaklinać i szczęście swoje mijać, bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt. Wieczna sączy się struga, przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie sam.
A teraz świąteczne życzenia Andrzeja, niepijącego alkoholika, który żyje w trzeźwości od 20 lat na co dzień. Związany jest z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Są to dla mnie 20 święta w stanie trzeźwości. Także kochani, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i pogody ducha. Trzeźwość jest osiągalna, tylko trzeba skorzystać. Pierwsze, jeżeli jest się na terapii, kończy się terapię, korzystać z narzędzi, które się dostało na terapii, czyli psycholog, terapeuta i meetingi. Meetingi dają niesamowitą siłę, rozmowa z psychologiem, rozmowa z terapeutą i można z tą chorobą śmiertelną, nieuleczalną, można cudownie żyć. Ja żyję w Barce i każdego dnia nie zapominam, kim jestem. Na rano modlitwa o pogodę ducha. Boże, użycz mi pogody ducha. Dziś nie piję, program 24 godziny i program HALT. Staram się nie być głodny, roztargniony, rozgniewany, a przede wszystkim samotny. a wieczorem jadę na meeting.
Życzę nam wszystkiego zdrowego, dobrego czasu i do usłyszenia. Żegna się Wanda Wasilewska.
Problem z głowy.